Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W czwartek 14 sierpnia wita Krzysztof Bronk. Czy chrześcijanie, czyniąc sobie ziemię poddaną, doprowadzili do katastrofy ekologicznej? Jaki jest stosunek Kościoła do ekologii? Na te pytania odpowie Ojciec Święty. W dzisiejszym magazynie powrócimy do spotkania Benedykta XVI z kapłanami południowego Tyrolu i zaprezentujemy jedną z papieskich odpowiedzi. W programie Piotra Samerka z cyklu Historia Ambasady Polski przy Stolicy Apostolskiej usłyszymy o działalności ambasadora Pape tuż przed rokiem 56. Zaczynamy od wakacyjnej refleksji księdza Marka Starowiejskiego.
Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam? Cóż więc powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciwko tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Moc pierwszych chrześcijan zdumiewała ich katów. Tak było dawniej i tak bywa dziś. Bo cóż może zrobić człowiekowi drugi człowiek? W najgorszym wypadku może mu zadać cierpienie lub zabić. Cierpienie zaś przyjęte z Chrystusem wychodzi mi na korzyść, a śmierć przenosi mnie do mojego Pana. Ale to jest teoria. Chrześcijanin bowiem poddany jest lękowi cierpienia jak każdy człowiek. W czasie prześladowań byli męczennicy, ale byli i ci, którzy się załamali. I tak było w czasach ostatnich prześladowań nam współczesnych. Strach bowiem jest rzeczą straszną i ma wielką siłę i podlega mu też chrześcijanin mimo swojej wiary. Stąd też polecajmy swój strach Bogu słowami psalmu: Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Chrześcijanin może upaść, ale ma także moc się podnieść. W opisie męczeństwa chrześcijan liońskich ze 177 roku jest taki epizod. Grupa chrześcijan się załamała i złożyła ofiarę bóstwom pogańskim. Prześladowcy byli zadowoleni, ale aby szerzyć defetyzm, pozostawili tych załamanych w więzieniu razem z tymi, co oczekiwali na śmierć. Tych jednak ich bracia męczennicy przyjęli z miłością, dodali siły upadłym, którzy pozbierali się dzięki ich dobroci i z podniesionym czołem, mimo poprzedniego upadku, przyjęli męczeństwo. Nam się wydaje, że bohaterstwo jest potrzebne tylko w takich sytuacjach krańcowych. Otóż nie. Prawdopodobnie niewielu z nas będzie miało okazję do złożenia życia w ofierze. Natomiast staniemy, i to nie raz, w trudnych sytuacjach życia codziennego, gdzie Bóg będzie od nas wymagał bohaterskiego świadectwa, gdy na przykład będzie się zmuszonym do udziału w kradzieży czy w pijatyce, czy też gdy będziemy musieli wystąpić w obronie czyjejś wbrew opinii otoczenia. I takie właśnie sytuacje będą stanowiły próbę naszej wiary. Bóg prawdopodobnie nie powołał nas do męczeństwa. Powołał natomiast do życia codziennego z jego mniejszymi lub większymi bohaterstwami. I wtedy przypomnijmy sobie słowa Pawła: jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
W ubiegłym tygodniu, w czasie swych wakacji w Bressanone, Ojciec Święty spotkał się z miejscowymi kapłanami, którzy zadali mu 6 pytań. W naszych programach wieczornych prezentujemy kolejne papieskie odpowiedzi. Dziś pora na pytanie księdza Karla Glozera, profesora teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Bressanone, a także byłego współpracownika Benedykta XVI z Kongregacji Nauki Wiary. Mówił on papieżowi o zaangażowaniu miejscowej ludności w ochronę środowiska. Podzielił się też swoim doświadczeniem, że w przekonaniu przeciętnego katolika działalność ekologiczna nie ma nic wspólnego z wiarą. I stąd jego pytanie, co robić, aby we wspólnotach chrześcijańskich rozbudzić poczucie odpowiedzialności za świat stworzony, aby chrześcijanie wiedzieli, że tajemnica odkupienia jest nierozdzielnie związana z wydarzeniem stworzenia.
Vielen Dank, lieber Professor Golzer. Sie könnten sicher viel besser darauf antworten als ich, aber ich versuche trotzdem etwas zu sagen.
Dziękuję bardzo, drogi księże profesorze. Niewątpliwie ksiądz sam mógłby o wiele lepiej odpowiedzieć na te pytania, ale spróbuję i ja coś powiedzieć. Poruszył tu ksiądz temat stworzenia i odkupienia. Sądzę, że trzeba coraz bardziej ukazywać tę nierozerwalną więź między stworzeniem i odkupieniem. W ostatnich 10 lat nauczanie o stworzeniu niemal zniknęło z teologii. Niemal nie dostrzegano tego zagadnienia. A teraz widzimy, jakie przynosi to szkody. Odkupiciel jest Stwórcą. Jeśli my nie głosimy Boga w całej tej Jego wielkości, jako Stwórcy i Odkupiciela, pomniejszamy również znaczenie samego odkupienia. Jeśli bowiem Bóg nie ma nic do powiedzenia w stworzeniu, jeśli zostaje jedynie odsunięty w sferę historii, jak może rzeczywiście ogarnąć całe nasze życie? Dlatego właśnie, moim zdaniem, odrodzenie doktryny o stworzeniu i nowe pojmowanie nierozdzielności stworzenia i odkupienia ma bardzo doniosłe znaczenie. Musimy ponownie uznać, że On jest duchem stworzycielem, umysłem, który stoi u początku, z którego wszystko się rodzi i którego nasz umysł jest tylko iskrą. I to właśnie On, sam Stworzyciel, wszedł w dzieje i może wejść w nie i w nich działać, właśnie dlatego, że jest On Bogiem całości, a nie tylko części. Jeśli to uznajemy, to oczywiście z odkupienia, z bycia chrześcijanami, czy po prostu z wiary chrześcijańskiej, wynika również zawsze odpowiedzialność za stworzenie. Przed 20-30 stawiano zarzut, nie wiem, czy ktoś go jeszcze podtrzymuje, że to właśnie chrześcijanie ponoszą winę za zniszczenie stworzenia, bo słowa zawarte w Księdze Rodzaju, czyńcie sobie ziemię poddaną, miały doprowadzić do tej arogancji względem stworzenia, której konsekwencji my dziś doświadczamy. Myślę, że musimy na nowo starać się zrozumieć to oskarżenie, pojąć, jak bardzo jest ono fałszywe. Jak długo Ziemia była postrzegana jako dzieło Bożego stworzenia, zadanie czyńcie ją sobie poddaną nigdy nie oznaczało uczyńcie z niej niewolnika, lecz raczej było poleceniem, by strzec stworzenia i rozwijać dary. Współpracować czynnie w dziele Bożym, w ewolucji, którą On zapoczątkował na świecie, tak aby dary stworzenia zostały docenione, a nie podeptane czy zniszczone. Jeśli patrzymy na to, co zrodziło się wokół klasztorów, na te małe raje, które powstały i nadal powstają w tych miejscach, oazy stworzenia, jest oczywiste, że nie chodzi tu jedynie o słowa. Tam, gdzie słowo Stworzyciela zostało dobrze zrozumiane, gdzie żyło się ze Stwórcą i Odkupicielem, tam ludzie starali się chronić stworzenie, a nie je niszczyć. W tym kontekście można też odczytać 8 rozdział listu do Rzymian, w którym jest mowa o tym, że stworzenie cierpi i jęczy w poddaniu, w którym się znajduje i oczekuje objawienia się dzieci Bożych. Sądzę, że to właśnie możemy uznać za realny stan rzeczy. Stworzenie jęczy, widzimy to, niemalże słyszymy, jęczy i czeka na ludzi, którzy będą na nie patrzeć z Bożego punktu widzenia. Brutalna konsumpcja stworzenia zaczyna się tam, gdzie nie ma Boga, gdzie materia jest już jedynie materiałem przeznaczonym dla nas, gdzie my sami jesteśmy ostatnią instancją, gdzie wszystko jest po prostu naszą własnością i używamy to tylko dla naszego pożytku. Marnotrawienie stworzenia rozpoczyna się tam, gdzie nie uznajemy już żadnej instancji ponad sobą, lecz widzimy jedynie siebie samych. Rozpoczyna się tam, gdzie nie istnieje już żaden wymiar życia po śmierci, gdzie w tym życiu musimy zagarnąć wszystko i mieć jak najbardziej intensywne życie, gdzie musimy posiadać tyle, ile się da. Sądzę zatem, że prawdziwe i skuteczne środki zaradcze przeciw marnotrawieniu i niszczeniu stworzenia mogą się urzeczywistniać i rozwijać, można je rozumieć i wcielać życie, tylko tam, gdzie stworzenie jest widziane z Bożego punktu widzenia. Tam, gdzie życie postrzegane jest w Bożej perspektywie i ma szerszy wymiar, w odpowiedzialności przed Bogiem. A pewnego dnia Bóg da nam życie w pełni i nigdy go nie odbierze. Dając życie, otrzymujemy je. A zatem, korzystając z wszystkich posiadanych przez nas środków, musimy się starać publicznie ukazywać naszą wiarę, zwłaszcza tam, gdzie już spotykamy się z wrażliwością na wiarę. W moim przekonaniu poczucie, że świat się nam wymyka, bo my sami go odrzucamy, i że dręczą nas problemy świata stworzonego, wszystko to daje nam dobrą okazję, by publicznie mówić o naszej wierze i ukazywać jej wartość jako konstruktywnego rozwiązania. Nie chodzi tu bowiem jedynie o wypracowanie rozwiązań technicznych, które będą zapobiegały szkodom, choć ważne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł energii i tym podobne. Wszystko to jednak nie wystarczy, jeśli my sami nie przyjmiemy nowego stylu życia, dyscypliny opartej również na wyrzeczeniach, na uznaniu drugiego człowieka, do którego świat stworzony należy w takim samym stopniu jak do nas, którzy łatwiej możemy z niego korzystać. Potrzeba dyscypliny odpowiedzialności za przyszłość innych i naszą, ponieważ jest to odpowiedzialność przed tym, który jest naszym sędzią, a tym samym odkupicielem, ale także prawdziwym sędzią. Myślę zatem, że w każdym razie zawsze trzeba łączyć te dwa wymiary, stworzenie i odkupienie, życie ziemskie i życie wieczne, odpowiedzialność względem stworzenia i odpowiedzialność za innych i za przyszłość. A naszym zadaniem jest interweniować w sposób jasny i zdecydowany na forum opinii publicznej. Aby nas słuchano, musimy zarazem ukazywać naszym przykładem, naszym stylem życia, że mówimy o przesłaniu, w które sami wierzymy i według którego można żyć. I chcemy prosić Pana, by pomógł nam wszystkim żyć wiarą, odpowiedzialnością wierzę w taki sposób, by nasz styl życia stał się świadectwem. I tak mówić, aby nasze słowa w wiarygodny sposób niosły wiarę jako orientację w naszych czasach. Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
U progu 1956 roku. Jak wspominaliśmy, kryzys polityczny w łonie polskiej emigracji spowodował znaczne obniżenie aktywności ambasadora Pape, co znalazło swoje odzwierciedlenie w znacznie skromniejszej korespondencji i raportach przesyłanych do Londynu. Dlatego też na tym tle szczególnie ciekawa jest jego notatka zatytułowana Watykan a Polska – walka z progresizmem, którą sporządził w styczniu 1956 roku. Jest to dokument, który dogłębnie analizuje postawę Stolicy Apostolskiej wobec komunizmu, Polski i polskich prób łączenia komunizmu z nauką Kościoła w połowie lat 50. Opierając się jednak przede wszystkim na artykułach opublikowanych w watykańskim L'Osservatore Romano w drugiej połowie 1955 roku. Dyplomata podkreślał, że właśnie wspomniany okres zaznaczył się w Rzymie doniosłymi aktami Stolicy Apostolskiej w stosunku do Polski. Chodzi tu o dwa dokumenty, do których powstania w pewien sposób przyczyniła się ambasada. A mianowicie o dekret świętego oficjum potępiający książkę Bolesława Piaseckiego oraz tygodnik Dziś i Jutro z czerwca 1955 roku, a także o list papieża do kardynała Wyszyńskiego i biskupów z Polski z okazji 300-lecia obrony Częstochowy, który ukazał się w L'Osservatore Romano 13 stycznia 1956 roku. Ponadto na łamach watykańskiego dziennika zostało zamieszczonych w ciągu wspomnianych 6 miesięcy około 20 tekstów, przynajmniej częściowo lub w całości poświęconych Polsce. W opinii papy świadczyło to o wysokim stopniu zainteresowania sprawami polskimi w stolicy apostolskiej. Jego zdaniem problem środowiska Bolesława Piaseckiego był tak dogłębnie opisywany w Watykanie, bowiem grupa ta stanowiła przykład kapitulacji wobec komunizmu, mimo że komunizm w Polsce w istocie pozostawał czymś obcym. A Watykan miał świadomość, że na całym świecie komunizm zależał bezpośrednio od Związku Sowieckiego. Komunizm był teorią, a Sowiety praktyką. Dlatego wszelkie rozmowy Stolicy Apostolskiej z państwami za żelazną kurtyną i tak w ostatecznym rozrachunku musiałyby przebiegać przez Moskwę. Polski dyplomata przypominał, że Watykan od dawna nie tylko był zdecydowanie negatywnie ustosunkowany do komunizmu, ale miał na temat jego koncepcji dogłębną wiedzę. Dalej podkreślał, że nauka Kościoła nie tylko odrzucała filozoficzne podstawy komunizmu, ale także i komunistyczny system społeczno-ekonomiczny, będący w sprzeczności z prawem naturalnym. Stolica Apostolska miała jednak także pełną świadomość praktycznego nieprzejednania Sowietów w dążeniu do realizacji własnych celów, wśród których znajdowało się m.in. zniszczenie religii. Co ważniejsze jednak, doskonale zdawało sobie sprawę ze stosowanych przez nich podstępów. Pape pisał: nie dają tu, to znaczy w Watykanie, żadnej wiary pacyfizmowi sowieckiemu, a fakt, że II wojna światowa została wywołana przez układ Ribbentrop-Mołotow z tym samym Mołotowem, który dotąd jest na widowni, jest wielokrotnie podkreślany. Komentarze watykańskie często wracają do tzw. koegzystencji, stale wykazując zgodnie z powtarzaną nauką Piusa XII, że możliwe i pożądane jest współistnienie w prawdzie, że natomiast to, co Sowiety nazywają koegzystencją, nie jest niczym innym jak panowaniem Sowietów nad światem i współistnieniem w strachu przed przemocą. W panującym wówczas klimacie nie było mowy o żadnych rozmowach watykańsko-rosyjskich, wbrew szerzonym wówczas w Rzymie pogłoskom. Zatem w ocenie papy nie należało oczekiwać szybkiej poprawy sytuacji Kościoła w Polsce, który w oczach Watykanu podlegał prześladowaniom. W pierwszym rzędzie polegały one na więzieniu biskupów i księży na czele z kardynałem Wyszyńskim, a także na wygnaniu osób zakonnych z ich domów, zniszczeniu stowarzyszeń katolickich, przeszkodach w druku wydawnictw katolickich, generalnie na ograniczeniu wolności Kościoła. L'Osservatore Romano podkreślało w swoich tekstach, czego nikt inny nie robił, że prześladowanie Kościoła w Polsce było w rzeczywistości prowadzone przez Sowiety. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabrał list Piusa XII z 8 grudnia 1955 roku do prymasa Stefana Wyszyńskiego i biskupów polskich. Po pierwsze, ważne było, że papież zdecydował się na ten dokument, przyjmując jednak jako punkt zaczepienia 300. rocznicę obrony Jasnej Góry. Po wtóre, list ten stanowił wsparcie autorytetu kardynała Wyszyńskiego i innych biskupów w obliczu prób jego podkopania przez środowiska katolickie sprzyjające komunistom. Po trzecie, zdecydowanie potępiał progresizm, czyli koncepcje starające się łączyć naukę katolicką z komunizmem. Po czwarte, Pius XII optymistycznie przepowiadał, że po okresie mroków Polska znajdzie się w złotych blaskach okresu pomyślności. Za tydzień będziemy mówić o liście Piusa XII do Kościoła Milczenia, którego publikacja niemal zbiegła się z wydarzeniami poznańskiego czerwca 1956 roku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus. Thank you.